Chciałbym w tym dzisiejszym kazaniu, w tym dzisiejszym rozważaniu zamknąć taki mały cykl trzech właśnie kazań, kiedy mówiłem o chwale Bożej. Nie wiem, czy pamiętacie te rozważania. W grudniu mówiłem o przymierzach i czytaliśmy tekst, kiedy to Pan Bóg wywiódł Izraela z Egiptu i zaprowadził pod górę Synaj i tam nadał im prawo i jakie to było przerażające dla nich spotkanie z Bogiem. I potem czytaliśmy fragment w liście do Hebrajczyków, gdzie było pokazane, że my podeszliśmy do innego przymierza. Filip dzisiaj czytał właśnie to na rozpoczęcie nabożeństwa. Podeszliśmy nie do przymierza strachu i uczynków, ale przymierza miłości i łaski. I było opisane, jak wiele mamy w tym nowym przymierzu, a zarazem stale musimy pamiętać o tym, że nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Na drugim kazaniu w styczniu starałem się ukazać to, że chociaż wydaje nam się często, że wszystko z nami jest w porządku, to że jednak tak jak Izraelici na pustyni oddawali chwałę Bożkowi, którego sobie przygotowali, tak i my w naszym ewangelikalnym środowisku, czy może nawet w naszym zborze, w naszych rodzinach, często również mamy takie bożki, a największym z nich jest nasze ego. Jesteśmy my sami. I dzisiaj chciałbym zamknąć właśnie ten cykl z historii Izraela i tego, jak wchodził do Kanaanu, chwały Bożej i tego, jakie to ma dla nas znaczenie. I będziemy czytać fragment z Księgi Jozłego, 24 rozdziału, od 14 wersetu. Zanim to przeczytamy, to jeszcze kilka słów kontekstu. Księga Jozłego, 24 rozdział. Pan Bóg wywiódł naród izraelski pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej, w której znajdowali się ponad 400 lat. Prowadził ich w sposób cudowny po pustyni. Widzieli wielkie dzieła, jak morze się przed nimi rozstąpiło, jak Pan Bóg zsyłał mannę z nieba, przepiórki. I to trwało wiele, wiele lat. Widzieli Go, czy widzieli Jego chwałę na górze Synaj, widzieli słup ognia, widzieli obłok, który ich prowadził, doświadczali niezwykłych rzeczy, przechodzili przez różne trudności, tam też znamy tę historię, kiedy Pan Bóg powiedział, że całe pokolenie nie wejdzie do ziemi obiecanej, dopiero ich dzieci tam wejdą z powodu grzechu. I kiedy właśnie całe to pokolenie wymarło, umarł również Mojżesz, to przywódcą Izraelitów został Jozue. Bardzo dzielny człowiek, trzy razy aż był wezwany na początku tej księgi przy swoim powołaniu do odwagi. I faktycznie tę odwagę było widać w jego życiu. Cała księga Jozłego to czyta się ją z zapartym tchem. Naprawdę to wystarczy około godziny, może mniej, żeby ją w całości przeczytać. I jest ona fascynująca, bo widzimy, jak ten Jozue nabrał odwagi, jak stanął na czele tego narodu i prowadził we wszystkich podbojach w Kanaanie. Pan Bóg do niego przemawiał, on to przekazywał ludowi. Mieli kilka wpadek, trzeba uczciwie powiedzieć, ale nawet wtedy potrafił Jozue wezwać ten naród do pokuty i prowadzić dalej. I to, co jest niezwykłe, to to, że kiedy już ta ziemia została podbita, kiedy wszystkie miasta, które Izraelici mieli objąć w posiadanie, zostały zdobyte, Jozue szykował się już do swojej śmierci, miał 110 lat. I zebrał wtedy, o tym jest właśnie 24 rozdział, wszystkich naczelników rodów izraelskich. Wszystkich sędziów, wszystkich, którzy mieli coś do powiedzenia i chciał im przekazać swoje najważniejsze przesłanie. Zabrał ich do miejscowości Sychem, o czym mówi pierwszy werset 24 rozdziału. I miejscowość Sychem jest położona w dolinie, pomiędzy dwiema górami. I gdyby spojrzeć na ten tekst, w kilku miejscach można by wywnioskować, że prawdopodobnie on stanął w tej dolinie i po jednej z twojej stronie na wzgórzu miał sześć plemion izraelskich, naczelników tych plemion, i po drugiej stronie, na drugim wzgórzu miał kolejnych sześć plemion izraelskich. I wypowiedział następujące słowa od 14 wersetu do 24. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Gdyż to Pan Bóg nasz wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej i z domu niewoli. I On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy. I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy i Amorejczyków mieszkających w tej ziemi. Więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. I rzekł Jozue do ludu: nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Lecz lud rzekł do Jozuego: nie tak, ale Panu służyć będziemy. Wtedy Jozue rzekł do ludu: wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli: jesteśmy świadkami. A on na to: usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was, i skłońcie serca wasze do Pana Boga Izraela. I rzekł lud do Jozuego: Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. Amen. Bardzo, bardzo ciekawa jest ta rozmowa. To takie trochę przekomarzanie się Jozuego z tymi naczelnikami rodu. Takie trochę podpuszczanie. A i tak nie dacie rady. A oni mówią: nie, nie, damy radę, na pewno damy radę. I zobowiązuje ich właśnie do tej służby Bogu. Kiedy Pan Bóg nadawał przykazania Izraelowi, a dał ich ponad 600 jest tych przykazań, to pierwszym i najważniejszym przykazaniem jest: jam jest Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To jest absolutny fundament. Od tego zaczęło się całe prawo i to przykazanie, jak wiemy z tego, co powiedział nam Chrystus, obowiązuje również nas, że całe prawo streszcza się w dwóch: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Ale wszystko zaczyna się od tego, że jest Bóg i że ten Bóg jest wielki, wspaniały i cudowny, jest Stwórcą, jest Bogiem, który prowadzi tych, którzy chcą za Nim iść, i ten Bóg wzywa do tego, by oddawać Mu chwałę, i On jest godzien tego, by oddawać Mu chwałę. To jest absolutny fundament. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 6 rozdziale, od 4 wersetu są zapisane takie słowa, tuż po tym, kiedy zostało nadane tych pierwszych 10 przykazań. Jest powiedziane: słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Teraz uwaga, będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczami. Wypisz je na drzwiach twojego domu i na twoich bramach. Od tego się wszystko zaczyna, że jest jeden Bóg, któremu należy się wszelka cześć, któremu należy służyć całym swoim życiem i mówić o Nim kolejnym pokoleniom, mówić o Nim w domu, mówić o Nim w drodze, mówić o Nim na polu, mówić o Nim wszędzie tam, gdzie się jest i wypisać to na drzwiach, na bramach i wszędzie, gdzie się da. Jest jeden Bóg i On jest wspaniały, cudowny, łaskawy, kochający i zainteresowany jest życiem każdego człowieka. I do tego właśnie wzywa Jozue cały naród izraelski. I czytaliśmy w tym tekście, on mówi: wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Tym bogom, którzy byli w Egipcie, tym bogom, którzy byli za rzeką, za Jordanem, tym bogom, których czczą Amoryci mieszkający w Kanaanie. Czy może chcecie służyć Bogu Jahwe? Ale niezależnie od tego, co wy wybierzecie, mówi Jozue, to wiedzcie, że ja i dom mój służyć będziemy Panu. Wybierzcie sobie dzisiaj i bądźcie w tym konsekwentni, w którą stronę chcecie iść. A niezależnie od was, ja się na was nie będę oglądał, to ja i dom mój służyć będziemy Panu. Niesamowite są te słowa. Niesamowite są te słowa i ta pewność Jozuego w tym, że on chce iść za Bogiem. I nie tylko on, ale jest przekonany, że jego dom, jego rodzina, jego najbliżsi, jego ród pójdzie za nim. Wybierzcie sobie, komu chcecie służyć. To jest wybór, którego każdy człowiek, czy chce, czy nie chce, dokonuje. Prędzej czy później, komu on służy. I choć dzisiaj, tak jak mówiliśmy już ostatnio, nie mamy jakichś bożków widocznych, nie, w zasadzie prawie 100% Polaków powiedziałoby sobie, że jest chrześcijanami albo ewentualnie ateistami, ciężko znaleźć jakieś inne religie czy odłamy w Polsce. Jest to zupełnie marginalna sprawa. Ale jednak ten naród pozornie chrześcijański przecież wcale nie idzie za Bogiem. Mówiliśmy ostatnio o bałwochwalstwie właśnie w naszym środowisku, w naszym zborze, że naszym największym bożkiem, któremu lubimy oddawać cześć i kultura nas do tego namawia, jest nasze ego, nasze upodobania, nasze widzimisię, to, że chcemy być pochwaleni, chcemy być zauważeni. Widać to na przykład w internecie, na portalach społecznościowych, kiedy wrzucamy jakieś zdjęcie, albo jakiś komentarz, albo jakiś cytat, to na pewno każdy, kto z tego skorzysta, sprawdza co jakiś czas, ile tam tak zwanych lajków się pojawiło. Kto polubił to, co ja wrzuciłem? No dlaczego to sprawdzam? Dlaczego jesteśmy tym zainteresowani? No bo jak tego jest mało, no to, to może to nie jest takie fajne, może to nie jest takie zabawne, może to nie jest takie interesujące, ale jak tam się zbiera coraz więcej informacji o tym, że ktoś to polubił, albo pokochał, albo coś jeszcze innego, to myślimy, wow, no ja jestem, jakie ja robię ładne zdjęcia, jakich ja mam wspaniałych znajomych, jakie ja jestem zabawny, jaki ja jestem bogobojny, bo polubiono ten werset, który wrzuciłem. I sprawdzamy to przecież nie dlatego, że jesteśmy ciekawi, czy kogoś zbudował ten werset. Sprawdzamy to, bo jesteśmy ciekawi, kto to polubił i ile osób. I przecież wiem o tym, bo sam mam tam profil. Wiem, jak to działa. To jest właśnie karmienie tego naszego ego. I bardzo to lubimy. I bardzo jest to niebezpieczne. To tylko jest jeden z bożków, ale jest ich mnóstwo. Bożkiem świata od zawsze był pieniądz. Znamy tę historię, kiedy przyszedł bogaty młodzieniec do Jezusa w Ewangelii Marka, 10 rozdziale i mówi, przestrzegam tego wszystkiego, przestrzegam całego zakonu, całego prawa religijnego, co mam zrobić, żeby być zbawionym? I Jezus, znając jego serce, mówi, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Czyli pozbądź się twojego bożka, który jest dla ciebie najważniejszy. I co zrobił ten młodzieniec? Odszedł zasmucony. Jest napisane, odszedł zasmucony, bo miał wiele majętności. Oto również bożek, tak samo na pierwszym miejscu 2000 lat temu, jak i dziś. I tych bożków można by wymieniać i wymieniać. Może być nim miłość, może być nim zakochanie, może być nim praca, może być nim własne ciało, to, że chcemy, aby wyglądało za wszelką cenę jak najlepiej, albo to, że mu dogadzamy tak, jak ono tego chce. Wiele jest tych bożków. To wszystko to, co w praktyce, nie tylko w głowie i w ideałach, ale w praktyce codzienności zajmuje nasz czas, zajmuje nasze myśli, zajmuje naszą głowę. Komu służysz? Albo czemu służysz? Wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć, mówi Jozue. Wybierz sobie dzisiaj, komu chcesz służyć i za kim chcesz iść. Ale niezależnie od tego, co wybierzecie, mówi Jozue, ja i dom mój służyć będziemy Panu. Tak mi się podobają te słowa. Ojcowie, mężowie, młodzi mężczyźni, którzy planujecie zakładać swoje rodziny, czy nie chcielibyście kiedyś to wypowiedzieć z pewnością w swoim głosie? Nie tylko wypowiedzieć, ale to, aby to było rzeczywistością, że ja i moja rodzina, której jestem głową, służyć będziemy Panu. Modlę się o to każdego dnia, aby to była rzeczywistość w moim życiu i w życiu mojej rodziny. Abym ja sam, aby moja żona, aby moja córka miały świadomość tego, jaki jest Bóg. Aby miały świadomość Jego chwały. Abyśmy byli bogobojni. Aby nasze małżeństwo było poukładane wedle tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym. Abyśmy prawdziwie darzyli siebie miłością i pokojem i potrafili to dawać innym ludziom, ale aby zawsze w centrum tego całego życia rodzinnego był Pan Bóg. Modlę się o to każdego dnia. Aby moja córka była zbawiona. Może inne dzieci, które da mi Pan Bóg. Abyśmy wszyscy wspólnie mogli oddawać Bogu chwałę. To jest niesamowite. Móc powiedzieć z wiarą i z pewnością w swoim głosie, że rzeczywistością jest to, że ja i dom mój służyć będziemy Panu. Siedem razy aż pojawia się w tym tekście słowo służyć. Siedem razy. Wydaje mi się, że oznacza ono coś więcej niż jakaś pojedyncza czynność. Często ktoś coś zrobi i nazywa, że on usłużył Bogu albo ludziom. To prawda. Ale w tym kontekście wydaje mi się, że słowo służyć, to jest, czy idea tego służenia Bogu, to jest ta sama idea, która stała za apostołem Pawłem, kiedy on w swoich listach pisał Paweł, apostoł, sługa Chrystusa Jezusa. Prawie każdy list się tak zaczyna. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. I to słowo, które po polsku jest przetłumaczone jako sługa, dosłownie oznacza niewolnika. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Nam się niewolnik źle kojarzy. To jest takie bardzo pejoratywne ma znaczenie, ale niewolnik w sensie tego, że moje życie należy do kogoś innego, nie do mnie. Że moim Panem, tak jak śpiewamy i tak jak mówimy, zwracając się do Boga, Panie, że moim Panem, naprawdę Panem jest Bóg, a nie ja, nie moje namiętności. Myślę, że w tym kontekście Jozue mówi o służeniu. O tym, że to całe życie, w centrum tego życia jest Bóg i całe życie jest poddane Bogu i temu, czego On od nas oczekuje. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. I patrząc na ten tekst, widzę takie dwa czynniki, które sprawiają, że naród izraelski chce iść za tym Bogiem i że ród Jozuego też chce iść za tym Bogiem. Jakie to są dwa czynniki? Pierwszy to przykład. Przykład, jaki daje Jozue. Był wielkim i bardzo szanowanym przywódcą, bezkompromisowym w sprawach bożych, posłusznym. Nawet kiedy, jak już powiedzieliśmy, były jakieś wpadki, to on potrafił przyznać się do tego i prowadzić dalej ten naród izraelski. Był w pełni ufający Bogu, był w pełni posłuszny Bogu, był gotowy do wszystkiego dla Boga, nawet jeśli to się wydawało absurdalne, jak na przykład obchodzenie jakiegoś miasta raz dziennie, a siódmego dnia trąbienie w trąby. Pan Bóg mu to nakazał i on mówi, dobrze, będę to robił. Choćby to się mogło wydawać bardzo głupie, on to robił. I wierzę, że kiedy naród izraelski widział jego przykład, a wcześniej Mojżesza, całkowitego poświęcenia Bogu, to oni też, widząc, jak wygląda życie Jozuego, nie mieli żadnych wątpliwości, za kim oni chcą iść. No za tym samym Bogiem, za którym idzie Jozue, to wręcz oczywiste, bo widzą w jego życiu doskonały przykład. I kiedy ja patrzę na swoje życie, to wiecie, bardzo łatwo jest być pastorem w niedzielę. To jest prawie, że najłatwiejsza rzecz na świecie, być pastorem w niedzielę. Naprawdę. Ja mam miesiąc na przygotowanie kazania, bo mniej więcej na miesiąc w przód wiem, kiedy będę się czymś dzielił. Mogę sobie przygotować ubranie, odprasować je, wypachnić się, nałożyć sobie ładny uśmiech, znaczy ładny, taki jaki mam, taki nakładam, taki najlepszy, jaki potrafię. Założyć jakiś uśmiech na twarz z Biblią, pod ręką stanąć na wejściu, z każdym się przywitać, podać rękę, jakoś tam zagadać sympatycznie. Bycie pastorem w niedzielę jest bardzo łatwe. Bardzo łatwe. Jeszcze się pomodlić, jak się już tych modlitw ileś tam słyszało, to jest łatwizna, zaśpiewać głośno. Słowa są wyświetlone, to nawet jak się nie umie, to można głośno śpiewać. Łatwe jest bycie pastorem w niedzielę. Dużo trudniejsze jest bycie pastorem w tygodniu. Kiedy przychodzi czas na to, aby faktycznie tę posługę wykonywać, kiedy przychodzą ludzie z problemami, kiedy potrzebują modlitwy, potrzebują wsparcia, kiedy zadają trudne pytania, kiedy w życiu się nie układa i mają pretensje do Pana Boga i oczekują jakiejś pomocy, kiedy przychodzi do poznawania Słowa Bożego i to, że ono jest pasjonujące, a zarazem jest tak wiele rzeczy rozpraszających, a wiem, że moją troską jest zaglądanie do Niego. Jest trudniej, ale najtrudniej jest być pastorem we własnym domu. To jest najtrudniejsze. Dlatego, że moja rodzina, moja żona widzą mnie tam w tych wszystkich sytuacjach, które są prawdziwie moje, prawdziwie naturalne. Widzą moje upadki, widzą, kiedy grzeszę, widzą, kiedy się denerwuję, widzą, kiedy zaniedbuję jakieś swoje obowiązki. To jest najtrudniejsze wtedy. Czy ja tam faktycznie jestem tym, kogo pokazuję w niedzielę? Czy ja tam faktycznie jestem tym, który dba o to, abyśmy przestrzegali Słowa Bożego, abyśmy trwali w modlitwie? Czy ja tam faktycznie jestem tym, który trwa w prawdzie? Czy ja tam faktycznie jestem tym, który walczy ze swoim grzechem Czy ja tam faktycznie jestem tym, który potrafi wesprzeć i zachęcić? Czy ja faktycznie jestem tym, który wydaje owoc Ducha Świętego, który jest pełen miłości, łaski, pobożności, pokory, cierpliwości, wyrozumiałości, pokoju wewnętrznego? Bardzo trudne jest bycie pastorem we własnym domu. Ale jeśli tam nim nie będę, to tym bardziej nie będę w nim w zborze. Jeśli w domu nie będzie prawdziwie przykładu tego, że chcę iść za Bogiem i chcę być Mu w pełni oddanym, to tym bardziej nikogo z mojego domu nie nabiorę w niedzielę. Bo oni będą widzieć, że co innego jest niedziela o 10, a zupełnie co innego jest poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej, i tak dalej. Bez przykładu nic nie zdziałamy. Oczywiście nawrócenie jest dziełem Bożym. To Duch Święty zmienia serce człowieka. To Jezus mówi, nikt nie może do mnie przyjść, jeśli go Ojciec nie pociągnie. To jest Boże dzieło, ale to jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem. My za to będziemy odpowiadać. Jozue był ogromnym przykładem i wierzę, że z powodu tego przykładu jego naród, któremu on przewodził, poszedł za nim. Więc pierwsza rzecz, przykład, a drugie, co widzę w tym tekście bardzo mocno, to doświadczenie Bożego działania. To, że Bóg, o którym jest mowa, nie jest tylko jakąś teorią. Nie jest po prostu tylko jakimś wierzeniem, ale że ten Bóg prawdziwie działa. Zauważmy, że kiedy Jozue podpuszcza ich trochę i mówi, a nie dacie rady iść za Bogiem, to jaki jest ich główny argument? Werset 16 i dalej. I odpowiedział lud tymi słowy, niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy i wypędził Pan przed nami wszystkie ludy i Amorejczyków mieszkających w tej ziemi. Więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. Oni wiedzieli, że chcą iść za tym Bogiem z pewnością z powodu Jozuego i przykładu, jaki on dawał, ale też dlatego, że widzieli, że ten Bóg jest prawdziwy. Że to nie jest tylko teoria, ale że to jest fakt, że to działa, że ten Bóg jest obecny w ich życiu. Wiedzą, że gdyby nie Jego łaska, nie Jego prowadzenie, to ani jednego miasta by nie zdobyli. Wiedzą, że gdyby nie Jego łaska i Jego prowadzenie, to nie przeżyliby na pustyni. Że gdyby nie Jego łaska i Jego prowadzenie, to nic by im się nie udało w tym Kanaanie. I cała ziemia była przygotowana przez Boga. Oni widzieli prawdziwie łaskę Bożą codziennie w swoim życiu i doświadczali działania Bożego. Wierzę, że jeśli pragniemy, aby nasze domy służyły Panu, to te domy muszą doświadczać Bożego działania. Bo wtedy, choćby wiele trudności przyszło i wiele wątpliwości, to my wiemy, bo doświadczyliśmy tego Boga i wiemy, jaki On jest. I pierwszym i najważniejszym doświadczeniem wiary zdecydowanie jest nawrócenie. Jest to, kiedy słyszy się wezwanie Ewangelii. Duch Święty dotyka serca człowieka i zaczyna je zmieniać. I nagle człowiek zaczyna pojmować swój stan duchowy i zaczyna widzieć w Chrystusie jedyną swoją nadzieję, coś, czego nie widział nigdy wcześniej. Ten Jezus był tylko jakąś tam historyczną postacią albo prezentowany w formie jakiejś sztuki. I nagle ten Jezus zaczyna być żywy i obecny i zabiera ten ciężar tego grzechu, jaki wewnętrznie nosimy i wkłada tam pokój i radość i takie zadowolenie, że niezależnie co ze mną jest, ja jestem szczęśliwy w Panu. To jest pierwsze doświadczenie wiary, nic nie jest w stanie go wymazać. I za tym doświadczeniem potem powinny iść kolejne. Czy nasza rodzina, czy twoja rodzina, czy moja rodzina widzi to, jak Pan Bóg działa w twoim życiu i w życiu tej rodziny? Czy dostrzegamy takie małe cuda, które robi Pan Bóg w nas? Ja choć wychowywałem się w rodzinie chrześcijańskiej, to do 16 roku życia nie byłem osobą prawdziwie wierzącą. Jak miałem 16 lat, Pan Bóg zmienił mnie. Ale nigdy przez całe swoje życie nie miałem najmniejszych wątpliwości, że Bóg istnieje i że warto za Nim iść. Nigdy. Między innymi dlatego, że widziałem, jak Pan Bóg działa w naszym życiu. Pamiętam, jak mieliśmy takie bardzo kruche lata finansowe i modliliśmy się z rodzicami. Rodzice robili, co mogli, aby nam zapewnić dobry byt, ale konto było w zasadzie puste, modliliśmy się razem o to i mama chciała iść na zakupy, mówi do mnie, sprawdź, ile tam mamy pieniędzy na koncie. Pamiętam, że wchodzę a tam ktoś przelał 2000 złotych po tej modlitwie. Tak po prostu znikąd. Skąd Pan Bóg to wiedział? Skąd ta osoba to wiedziała? Pamiętam, jak jechaliśmy na nabożeństwo z Chełma do Rutki. 25 kilometrów, jedzie się prawie cały czas lasem i wsiami. I w pewnym momencie, kiedy wracaliśmy z tego nabożeństwa, samochód wpadł w poślizg. Cała nasza rodzina, rodzice, 5 dzieci. I wpadł w poślizg i zaczął kręcić się wokół własnej osi na asfalcie. I po 3 czy 4 obrotach po prostu zatrzymał się na prawym pasie, przodem do kierunku jazdy. Nie wpadliśmy do żadnego rowu, nie jechał żaden samochód z naprzeciwka, z samochodem nic się nie stało. Wierzę, że to Pan Bóg nas uchronił. Pamiętam, jak będąc w liceum, już kiedy przyjąłem Ewangelię, chciałem być dobrym świadectwem, ale kiepsko mi wychodziło, modliłem się, aby Pan Bóg kogokolwiek zbawił z mojego liceum. Próbowałem rozmawiać z ludźmi, często to było nieudolne, ale miałem takiego kolegę, z którym jakoś najczęściej wchodziłem na te tematy, modliłem się o niego. Po jakimś czasie, jak to liceum się kończyło, ja gdzieś musiałem wyjechać, a on pojechał na konferencję chrześcijańską i nawrócił się tam prawdziwie. I jest dzisiaj w zborze w Gdańsku. Od najmłodszych lat widziałem Boże działanie w moim życiu. I dopiero później się nawróciłem, ale nie miałem nigdy wątpliwości, że Bóg jest i że działa. I doświadczam Jego działania dalej, teraz, kiedy już sam mam swoją rodzinę. Niesamowite to jest. Jak ja miałbym porzucić tego Boga albo iść za innymi bożkami? On żyje. On działa. On troszczy się o mnie. Ale przede wszystkim On zbawił mnie. Od tego się zaczęło. Doświadczanie Bożego działania jest czymś niesamowitym. Bo bez tego to tak jakby przeczytać książkę kucharską i nigdy nic nie ugotować. To ja w teorii mogę wiedzieć, ile czego nasypać, kiedy dodać jajka, na jak długo to włożyć do pieca, do piekarnika, żeby ciasto się upiekło. Ale co z tego, jak ja nigdy tego nie jadłem? Ja mogę sobie wyobrazić, jak to smakuje, ale nigdy nie spróbowałem. To nie jest gotowanie, przeczytanie książki kucharskiej. Ale ugotowanie i spróbowanie to już jest coś. Tak samo wierzę, że jest z Panem Bogiem. Doświadczajmy i módlmy się o to, abyśmy doświadczali Bożego działania w naszym życiu. I mówmy o tym w naszym domu. I wskazujmy na to i pokazujmy na Bożą łaskę. Przechodząc do zastosowania tego tekstu. Skoro lud wiedział, że chce pójść za Bogiem i że chce służyć Bogu, Jozue najpierw się w tym upewniał, czy oni na pewno są gotowi na to, czy znają cenę, jaka jest z tym związana. Oni dalej to podtrzymywali, że tak jest. To w końcu dał im zastosowanie. Werset 22 do 24. Wtedy Jozue rzekł do ludu: wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli: jesteśmy świadkami. A on na to: usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana Boga Izraela. I rzekł lud do Jozłego: Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. Jeśli rozumiemy, kim jest Bóg, rozumiemy Jego chwałę, to właśnie to zrozumienie, to doświadczenie wywiera na nas wezwanie do konkretnego działania. Nie można mówić, że zna się Boga i robi coś zupełnie innego. Musi być jakieś praktyczne zastosowanie tego, że my i dom nasz służyć ma Panu. I chciałbym dać takie właśnie jedno zastosowanie. Jeśli jesteś przekonany co do tego, że chcesz iść za Bogiem i chcesz ty i twój dom służyć Bogu, to i was i siebie chcę wezwać do tego, byśmy w naszych domach mieli, w naszych rodzinach mieli specjalny czas, który będzie przeznaczony tylko na to, że nasz dom spotyka się z Bogiem. Wiem, że wiele rodzin w naszym zborze to praktykuje. Wspaniale, chwała Bogu. Zachęcam, trwajcie w tym dalej. Ale wiem też, że wiele tego nie robi. Wiele rodzin i wiele osób. Miejsce czy czas, niezależnie od tego, czy jest się singlem, jak się jest singlem, można zaprosić przyjaciół, jak się ma dzieci, to te dzieci właśnie zabrać, jak się już nie ma dzieci, to na przykład poczekać, aż one przyjadą i ten czas, kiedy przyjadą, wykorzystać albo spotkać się z innymi przyjaciółmi. Ale aby w naszym domu był czas, kiedy nasz dom, niezależnie od tego, jaki jest duży i jak wiele osób w nim mieszka, jest skupiony na Panu Bogu i tylko na Panu Bogu. Wyłączamy telefony, wyłączamy telewizor, internet odłączamy, żeby nas nie kusiło. Nie spodziewamy się żadnych gości, zamykamy drzwi i wspólnie stajemy przed Panem Bogiem. Wspólnie czytamy jakiś fragment Pisma Świętego, wspólnie dzielimy się swoimi przemyśleniami, wspólnie modlimy się i wspólnie rozmawiamy o naszych doświadczeniach z Bogiem. Na początku to może być niezręczne. Ja bardzo nie lubiłem tych spotkań, bardzo w naszym domu. To było dla mnie bardzo niezręczne i dziwne. I niestety moje rodzeństwo myślało podobnie, więc na początku rodzicom było bardzo trudno, żeby coś takiego zorganizować. Ale wiecie co, kiedy zrozumieliśmy tą intencję i kiedy sami prawdziwie zrozumieliśmy Pana Boga, to są najlepsze rodzinne chwile. Najlepsze rodzinne chwile. Dzieci i nastolatki. Jeśli wasi rodzice próbują to z wami właśnie robić w domu i może to być dla was nudne albo nieciekawe, to nie buntujcie się za mocno. Wysłuchajcie ich. Oni to robią z troski o was. To jest najważniejsze, co jest w ich życiu. Może czasami robią to nieumiejętnie albo nieodpowiednio, albo mogliby to robić lepiej, ale robią to tak dobrze, jak potrafią. Wysłuchajcie ich i bądźcie z nimi w tym, bo później będziecie żałowali za parę lat tych niezręczności i tego, że nie chcieliście w tym być. Uszanujcie zasady. Jak wyjdziecie z domu, możecie iść swoją drogą, nie ma problemu, ale póki jesteście w domu waszych rodziców, bądźcie im posłuszni. Bądźmy w tych spotkaniach regularni. Niech nie będzie tak, że zmęczenie po pracy albo jakiś wyjazd spowoduje, że one się nie odbędą. Niech są, jeśli nie codziennie, bo może to jest za często niemożliwe do zrealizowania, to niech może raz w tygodniu, częściej, rzadziej, to zależy wszystko od nas, od tego, jak ten nasz dom jest poukładany i jakie są możliwości, ale niech to będzie regularne. Znam taką historię, gdzie pewien ojciec, wiedząc, że wyjeżdża na 12 dni z domu, a czytał ze swoimi rodzicami po jednym rozdziale książki chrześcijańskiej, wiedząc, że wyjeżdża na 12 dni, nagrał na jakiś tam nośnik, na płytę 12 rozdziałów, które czyta on. I mama razem z dziećmi puszczała każdego dnia po rozdziale, aby ojciec też był w tym obecny. Bądźmy regularni, niech to będzie dobrze przygotowane, niech to będzie interesujące, niech to będzie skupione na Bogu, bez żadnych rozpraszaczy. Jeśli jesteśmy pokłóceni i w ogóle nam nie w głowie takie rzeczy, jak wspólne spotkanie z Bogiem, to niech to właśnie będzie dobry moment na pojednanie i na rozmowę i na powiedzenie przepraszam. Nie mówię, że zawsze musi to być długie studium biblijne. Można czytać inne rzeczy również. Przyniosłem kilka ze sobą z naszej księgarni zborowej. Pamiętam, że to stare wydanie jeszcze z lat 70. nasza mama nam czytała, Drogę Życia. Bardzo fajna chrześcijańska lektura, zawsze z praktycznym zastosowaniem, z wersetami biblijnymi do zapamiętania. Z Jezusem przez Biblię. W każdej opowieści słychać Jego imię. Bardzo dobra książka, bardzo dobra Biblia dla dzieci, warta przeczytania. Ostatnio, jak odwiedziłem moich rodziców, to widzę, że zaczęli czytać z naszymi dziećmi takie krótkie biografie wielkich chrześcijan z historii świata. To jest akurat David Livingstone, bardzo ciekawie napisane, dużymi literami, w krótkich rozdziałach. I wszystkie dzieci słuchają. Albo to, świadectwa z czterech stron świata. To jest około 20 świadectw pastorów z różnych części świata, którzy opowiadają o tym, jak działa ich zbór i ich służba i każde kończy się wezwaniem, o co możemy się dla was modlić. I jest prośba, aby czytelnicy modlili się właśnie o to, o co prosi pastor. To przeczytanie każdego rozdziału 15 minut, ale jesteśmy razem. Jesteśmy skupieni na nas, na naszej rodzinie i jesteśmy skupieni na Panu Bogu. I wierzę, że jeśli będziemy w tym wierni, to nasze dzieci, nasza młodzież będzie to dostrzegać i kiedy przyjdzie nawet zły czas w ich życiu, że będą chcieli odejść, to będą pamiętali, że tato, że mama byli przykładem wiary i że tato i mama w ich rodzinie Pan Bóg działał. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Na koniec jeszcze jedna historia. Jednym z takich wspanialszych wspomnień z ostatniego roku było to, kiedy razem jako rodzina zjechaliśmy się na święta Bożego Narodzenia. I to mój brat Jonasz był prowodyrem tego, abyśmy zrobili sobie wspólne nabożeństwo przed kolacją wigilijną. Naprawdę, godzinne. Każdy mógł podać kolędę, która jest jego ulubiona. Wydrukowaliśmy sobie je na kartkach. Każdy, jak już usiedliśmy do stołu, jak śpiewaliśmy te kolędy, każdy z dzieci i z dorosłych musiał powiedzieć, za co jest wdzięczny Bogu w danym roku. Co dobrego go spotkało. I po tym, jak już powiedział, to musiał się pomodlić. Wiecie, jakie to było wspaniałe widzieć, jak i to moje najmłodsze rodzeństwo i te dzieci, które są w naszej rodzinie zastępczej, dziękowały Panu Bogu i się modliły? Niesamowite było usłyszeć, jak tato mówi, że najbardziej jest wdzięczny Bogu za mamę i za jej poświęcenie dla domu i za to, jak troszczy się o niego. Niesamowite było usłyszeć, jak mama mówi, że najbardziej jest wdzięczna Bogu za to, że jej wszystkie dzieci są wierzące. Naprawdę, nigdy tego nie zapomnę. I kiedy już wszyscy właśnie opowiedzieliśmy o swoich wdzięcznościach, pomodliliśmy się, zaśpiewaliśmy kolędy, ja jeszcze miałem krótkie kazanie, dlaczego powinniśmy obchodzić święta Bożego Narodzenia, zasiedliśmy do Wigilii. Niesamowite. To było dużo bardziej cenne niż prezenty, niż kolacja. To było prawdziwe sedno tych świąt. My razem, w rodzinie, przed Panem Bogiem, z dziękczynieniem. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Bogu. Pragnę, aby to zawsze było rzeczywistością w moim życiu. Kończąc, chwała Boża wzywa do działania. Chwała Boża wzywa do działania. Wzywa do tego, byśmy walczyli z naszymi bożkami, które wkradają się w naszym życiu na pierwsze miejsce. Jozue wezwał do służenia Bogu cały naród izraelski i powiedział, że niezależnie od tego, co oni wybiorą, to on jest przekonany, że on sam i jego dom służyć będzie Bogu. Służyć w sensie całkowitego oddania, nie jakiegoś pojedynczego aktu. Jeśli zaniedbałeś w swoim życiu taką właśnie służbę Bogu, zachęcam, powróć do niej. Przeproś Pana Boga, módl się prosząc o to, by dał Ci od nowa tę pasję i wierzę, że On poruszy to. Poruszy Twoje serce i z powrotem da to zainteresowanie i pragnienie poznawania Go. Praktykujmy rodzinne nabożeństwa, spotkania, grupy, społeczności. Jak to nazwiemy, tak to nazwijmy. Ale niech w naszym domu faktycznie będzie miejsce, gdzie służymy razem jako rodzina Bogu. Na początku to może być dziwne, młodzieży to się może nie podobać. Młodzież, wytrwajcie w tym i bądźcie wierni, bo rodzice chcą dawać jak najlepiej. Niech te słowa, powiedział Jozue, przepraszam, to z powtórzonego prawa. Niech te słowa, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. I cała ta historia i cała księga Jozuego kończy się następującymi słowami. Od 29 wersetu. Posłuchajcie. Po tych wydarzeniach umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając 110 lat. I pogrzebano go na obszarze jego posiadłości w Timnat-Serach, które leży na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gasz. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał w Izraelu. Bracia i siostry, życzę sobie i Wam, abyśmy tam, gdzie jest Izrael, mogli wrzucić nasze imię. A tam, gdzie jest Jozue, mogli wrzucić nasze nazwisko, a tam, gdzie jest Jozue, mogli wrzucić nasze imię. Niech to będzie prawdą, że ta rodzina służyła Panu przez wszystkie dni życia tej danej osoby i przez wszystkie dni życia kolejnych, starszych, którzy przeżyli tę daną osobę, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał w tej rodzinie. Amen.